Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle na dzień dobry kilka próśb o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, zostawiali komentarze i żebyście wspierali nas na portalu Patronite. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, choć to zdawałoby się tylko trzy rzeczy do zapamiętania, ale to wcale nie jest takie proste. I jak zwykle proszę Was o to, żebyście pisali do mnie na wszystkich socialach, jeżeli ktoś z Was jest gotowy, żeby opowiedzieć o swojej historii swojego zaburzenia, historii swojego kryzysu psychicznego, historii swojej choroby, to proszę śmiało do mnie pisać na socialach i na pewno się odezwę i umówimy się na nagranie, albo też może być tak, że ja Was znajdę na Instagramie albo na jakimś innym portalu, bo jestem poszukiwaczem osób takich jak ja i takich jak setki tysięcy w Polsce. I tak się zdarzyło, że napisałam do Magdy Hajkiewicz.
Mnie tak znalazła.
Tak, znacie ją na Instagramie jako Magda Wiem Co Jem i na pewno słuchaliście Magdy podcastów o relacjach, szeroko pojętych relacjach z jedzeniem. A my sobie teraz porozmawiamy o szeroko pojętej relacji z samą sobą. Powiedz mi, czy w momencie, kiedy zaczęły się Twoje ataki paniki, Ty już byłaś po studiach i już znałaś się na tej psychodietetyce? Miałaś te podstawy psychologii, czy to Cię zaskoczyło?
To mnie zaskoczyło. Mój pierwszy atak paniki to był trzeci rok studiów dietetycznych, więc ja jeszcze siedziałam...
Czyli bez psychę.
Bez psychę, tak. Siedziałam w żywieniu i ja miałam mega szczęście, że w momencie pierwszego ataku paniki wtedy koleżanka właśnie ze studiów, akurat jechałam na spotkanie z nią i ja myślałam, że będę, nie wiem, mdleć. No, w autobusie mnie złapało coś takiego, wiesz, bardzo szybkie bicie serca, to mi trochę nie pasowało, ale zrobiło mi się słabo, po prostu wzięłam głowę w dół,
między nogi. Ciepło, tłoczno, czy to nie była
taka
pora roku?
Nie, właśnie to był, ja jechałam trzy przystanki. Aha. Ja jechałam trzy przystanki i mi się nagle tak zrobiło, no więc wysiadłam, no i zaczęło się wtedy robić gorzej, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, zadzwoniłam więc szybko do niej i powiedziałam, żeby do mnie przyszła. Miałam szczęście, że akurat już jakby wysiadłam na swoim docelowym przystanku i ona chorowała na depresję, też doświadczała ataków paniki, więc ona mi powiedziała, że to jej wygląda na atak paniki, ja mówię, nie.
Ale co to jest?
Ja umieram.
A słyszałaś kiedyś o czymś takim jak atak
paniki? Nie, pierwszy raz. Tylko mówię o tym, że wiesz, miałam szczęście o tyle, że pomimo tego, że jej nie uwierzyłam od pierwszego momentu, bo ja mówię, nie, stara, no nie wiem, atak serca, coś, to nie może być od psychiki, to nie może być atak paniki, tak? Ja po prostu, wiesz, mi ręce odejmuje, kręci mi się w głowie, serce mi napierdziela jak szalone, no jak? No to na pewno jest coś poważnego i wiesz, i wkręcałam sobie dalej, ale mówię o tym, że miałam szczęście, bo mój pierwszy atak paniki już tak jakby gdzieś usłyszałam pojęcie atak paniki, a jak gdzieś zaczęłam opowiadać swoją historię różnymi kanałami, to pisali do mnie ludzie, którzy po dwóch latach przesłuchali ten podcast i dopiero jakby wpadli na to po trzech latach, po czterech latach sobie tego nie wyobrażam, że wiesz, że dopiero po takim czasie się o tym dowiadujesz, bo wiesz, oczywiście oni chodzili do lekarza, tak, internista, endokrynolog, kardiolog, neurolog, ale nikt na to nie wpadł, nie, bo tej wiedzy nie było, no to było ile? Mój pierwszy atak paniki to był 2016.
No, to 6 lat temu, to ja w ogóle, wiesz, ja od 2 lat wiem, że jest coś takiego jak atak paniki, a siedzę jakby od 2 lat w tematach związanych z głową. No to 6 lat temu?
Tak, 16 albo 17. Nie chcę teraz tutaj jakby... Chyba 16, bo ostatnio gdzieś tak robiłam sobie przypomnienie tego. Więc wiesz, ta wiedza w ogóle jej nie było wtedy, nie? Dlatego ja się też zdecydowałam o tym mówić, ale to dopiero nastąpiło po tym, jak sama jakby ze sobą ogarnęłam, że to nie jest, wiesz, wstyd, bo ja się... Nie wiem, pewnie zaraz będziemy o tym rozmawiać.
Tak.
Nie?
Ale też opowiadałaś i w podcaście u Rafała Gębury, 7 metrów pod ziemią, i potem w takim dużym swoim odcinku, że no, trafiłaś jakby do szpitala, do przychodni, bo przyjechała karetka i tam zostałaś potraktowana, no, delikatnie mówiąc, jako...
No niepoważnie, tak? No, niepoważnie, no...
Przesadzająca.
Przesadzająca. Mhm. Wiesz, to pani w recepcji tak walnęła, że o, znowu jakaś młoda, coś tam jej się dzieje, nie? Głowa ją boli, już nie pamiętam, co tam dokładnie powiedziała. No ale potem mnie położyli, pamiętam, że była taka sala i było tak kilka łóżek, więc mnie położyli na jednym i tam mnie zaczęli badać, krew pobierać i tak dalej, holter, nie, EKG, no, nie pamiętam. Wiem, że potem jak dostałam wyniki, to mi zrobili też w kierunku zawału serca, nie, takie wiesz, typowo kardiologiczne, no i dostałam, pamiętam informację, że jak to by się powtórzyło, to mam się po prostu skonsultować z lekarzem internistą i jakby chyba też w kierunku diagnozy kardiologicznej mi to postawili, nie, no bo jakby ja najbardziej... to, co ja odczułam, od czego się zaczęło i co mnie najbardziej niepokoiło, to ten bardzo szybkie bicie serca. No minus jest, znaczy minus, no jest taki, że jak w momencie, kiedy przyjechała karetka po 40 minutach, to jakby
to już było po ataku.
Tak, więc oni jak mi zmierzyli tętno, ciśnienie, no to to już praktycznie było wszystko w normie. Też potem, wiesz, jak już, no bo ja się trochę bujałam z tymi atakami paniki, z nerwicą lękową, już myślałam, że jestem po nerwicy, ona potem wróciła i to takie było, wiesz, już teraz... Niby mówię, że już jestem pewna, że to za mną, ale w sumie niczego w życiu nie można być pewnym, tak? Ale z tym szybkim biciem serca to... I nie wiem, co chciałam powiedzieć.
To też jest taki, wiesz, tak. Objaw tego zakręcenia.
Tak, nie wiem, do czego chciałam.
Ale ja też zapomniałam, więc w ogóle się tym nie przejmujmy i nie będziemy tego wycinać ani nic. Chodzi mi po głowie takie pytanie, czy od tego, ile, bo mówisz, że trochę chodziłaś z tym, z tą nerwicą, ile czasu od tego pierwszego ataku paniki do, wiesz, do jakiejś wizyty, że do diagnozy, nie? Żeby słyszeć, to jest nerwica lękowa i ataki paniki, ile czasu sobie chodziłaś, to się zdarzało bądź nie zdarzało, a ty myślałaś, że... Głupia sytuacja, co będę komuś w ogóle, jak z czymś takim, skoro tam w tym szpitalu powiedzieli, że to nic, to co ja będę zawracać głowę, ile czasu chodziło?
Wiesz co, do psychiatry to w ogóle, u psychiatry to ja pierwszy raz byłam chyba 2 lata temu. Poszłam do terapeuty, znaczy to zostałam, ja się śmieję, że zostałam wykupana przez moje współlokatorki. Chyba to był marzec albo kwiecień, a pierwszy atak miałam w październiku. I to już było w momencie wtedy, kiedy ja te ataki miałam dzień w dzień.
O kurczę, ale to był jakiś taki okres intensywny stresowo, czy...
Moje życie w ogóle wtedy było bardzo intensywne. Ja byłam...
Ale zacisnąłeś zęby i myślałam, tak, że tak
ja
życie
sobie dam
wygląda.
Radę, tak, ja sobie dam radę, przecież no bez przesady. Jestem sama, jakby sama na siebie pracuję, nie mam złej sytuacji wcale jakiejś mocno. Mam pracę, ile ludzi by chciało mieć taką pracę, wiesz. Jestem młoda, co ja sobie w ogóle wymyślam, nie mam dzieci, tak?
Hello. To są problemy.
To są problemy, a moje jakieś, wiesz, serce mi bije szybciej, jakieś... Wiesz, to był też problem z opisem. Ja się dopiero potem dowiedziałam, że to, co ja odczuwam, to jest na przykład odrealnienie. I weź wytłumacz komuś odrealnienie. Nie jesteś w stanie. Jakby dopóki tego nie doświadczysz, nie jesteś w stanie opisać, że siedzisz i masz poczucie, że wszystko, co się dzieje, to jest nierealne, nie? Albo opisz komuś, jak wygląda atak paniki. No, ja nie znam innego opisu poza tym, co się dzieje, tam szybkie bicie serc, na przykład poczucie, że wiesz, że się zaraz uduszę. Gdzieś ostatnio nawet na zajęciach, bo prowadzę zajęcia z psychodietetyki i jedna z dziewczyn zapytała mnie, co w takiej sytuacji, jak na przykład jej pacjentka ma tak, że się panicznie zaczęła bać orzechów, że się nimi zakrztusi, nie? Ja mówię, słuchaj, no to nie jest problem żywieniowy, bo ja na przykład w trakcie ataków paniki panicznie się bałam rukoli i szynki parmańskiej, bo po prostu miałam wrażenie, że wiesz, jak ona się tutaj... Nie pogryzisz jej dobrze, ona się tutaj ciągnie, że wpadnie mi nie tam, gdzie trzeba i się nią po prostu zakrztuszę. Albo miałam, cały czas musiałam chodzić z butelką wody, bo miałam takie poczucie, wiesz, że mi tu brakuje tchu i co chwilę popijałam wodę, żeby się upewnić, że mi się nie zaciśnie, tak, samo gardło.
Ale to kołatanie serca, mówisz, tak? Było takim naj...
Bardzo szybkie tętno bez powodu i to było, ja też doświadczyłam lęku przed lękiem. Czyli wiedziałam, że atak paniki no, jest tak strasznym doświadczeniem, i ja go tak bardzo nie chcę mieć, że potem wiesz, no jak jesteś zdrowym człowiekiem, nie sprawdzasz sobie tętna tak. Po wejściu po schodach, po nie wiem, jakiś tam...
No nie, myślisz tylko, no nie na przykład ja myślę, tym, tak? Że rzucę fajki albo coś takiego.
No ale nawet wiesz, chodzi o to, że no tak. Ja w momencie, kiedy się strasznie bałam, że ten atak paniki znowu nastąpi, to było na zasadzie, czy już serce szybciej bije. No i się okazywało, że wiesz, jak się trochę stresowałam, to szybciej biło, więc ja już po prostu miałam, o nie, atak się zaczyna, no i on się zaczynał, no bo to było wywoływanie. Więc jakby takie, wiesz, błędne koło, że boję się tego, że serce mi zacznie szybciej bić, więc co chwilę zaczynam sprawdzać, no i w pewnym momencie ono zaczyna szybciej bić, bo weszłam po schodach, ale nie, to jakby nie dociera wtedy, wiesz. No, teraz z perspektywy osoby już mam nadzieję, która jest za tym, chociaż też jak tobie mówiłam, ja wciąż jeszcze biorę leki, nie? To wynika z tego, atak paniki sensu stricte miałam już bardzo dawno, ale przez ten czas, który w ogóle minął od momentu rozpoczęcia do terapii, do w ogóle pierwszego pójścia do psychiatry, wiesz, ja bardzo długo, mi się wydawało, że już jestem mądrzejsza, a cały czas miałam gdzieś tam te myśli, nie, ja będę silna, ja będę twarda. Już wiesz, tutaj gdzieś mówiłam, że nie, już zmądrzałam, a jakby dalej na przykład do psychiatry miałam jakiś taki opór. W każdym razie przez to, że to się długo działo, no to mózg jakby trochę, wiesz, neuroprzekaźniki zostały nadwyrężone. Tak mi to...
A w tym czasie, co, jak mówiłaś, że miałaś codziennie te ataki paniki, to było tak, że ty już czekałaś na ten atak? Skoro one były codziennie, to liczyłaś się z tym, że...
Pewnie tak. Wiesz co, ja mam trochę czarną dziurę, jeżeli chodzi o tamten okres. Ja niewiele z niego pamiętam. Pamiętam jakieś takie urywki. Byłam wtedy w momencie studiów, że miałam zajęcie codziennie, na przykład od 8 chyba do 13. Na ostatnim semestrze dietetyki na WUM-ie jest tak, że masz co tydzień praktyki w innym szpitalu, na innym oddziale i tak dalej. Jesteś, wiesz, tydzień w jednym, tydzień w drugim. Jakby nie ma dnia wolnego, nie? Bo poprzedni semestr był taki luźny, że były tam wykłady, jakieś ćwiczenia. Tutaj mieliśmy codziennie. Ja w ogóle z porannym wstawaniem... No, z mojej natury wynika, nie za dobrze mam. A na tych praktykach to w ogóle bardzo dużo doszło takich czynników typu, że ja po pierwsze miałam problemy już wtedy ze wstawaniem rano, bo miałam na przykład w nocy atak paniki. Mnie potrafił zbudzić atak paniki. To było straszne doświadczenie.
Słyszałam, że, bo ja nigdy nie miałam w nocy, ale słyszałam, że jeżeli się zbudzisz z atakiem paniki, to jest taki podwójny, bo jeszcze człowiek wybudzony w ogóle jest zaskoczony. Nie?
Tak. I to wiesz, środek nocy, wiesz, nic się nie wydarzyło. Nie, to było dla mnie też wtedy takie niezrozumiałe, że kurde, przecież nic się nie wydarzyło. Czemu ja to mam? A to już jakby, no wiesz, spirala ruszyła. Więc ja z rana na przykład zasypiałam na te zajęcia. Generalnie moi niektórzy prowadzący o tym wiedzieli. Ale na przykład się zaczęły wyrzuty dziewczyn z grupy, które mi zaczęły robić jazdy na zasadzie, że przy prowadzącej: Magda, a gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, no tu i tu. Tak, bo ja mieszkam poza Warszawą i jakoś się tak nie spóźniam jak ty. Tylko, że wiesz, ja wtedy nie byłam w stanie powiedzieć.
Byłeś zombie. Tak?
Byłam zombie. Nie mówiłam, moje najbliższe dwie albo trzy koleżanki, bo też ja miałam tak, że ja potrafiłam ukrywać atak paniki. Potem mi na przykład w komentarzach ludzie pisali, że no to musiałam nie mieć mocnych, skoro potrafiłam je ukrywać.
Jego nie widać.
Nie widać. Ja jakby tak nie uważam. Ja po prostu, wiesz, mówiłam koleżance, słuchaj, zaczyna mi się atak paniki. Brałam wodę, wychodziłam z sali, brałam 2 albo 3 nerwomiksy, szłam, wiesz, do okna trochę się ten i jak mi było lepiej, to wracałam, tylko że już, wiesz, na tych zajęciach to już mnie nie było. Nie, to było co chwilę sprawdzanie, co chwilę... No.
A długo dochodziłaś do siebie po ataku paniki?
Wiesz co, też już nie do końca pamiętam, że jak miałam możliwość, to szłam spać. Ale to było bardzo wykańczające. To wtedy bardzo dużo schudłam w ogóle. Oczywiście byłam z tego zadowolona, tak?
No, stresik, super, głupi, super dieta, nie?
Głupi człowiek po prostu, jak na to patrzę z perspektywy czasu, to jest mi siebie szkoda, wiesz, że byłam tak zafiksowana jeszcze na tym wyglądzie, no bo to się, wiesz, wtedy nałożyło, ja działam w internecie, no tak, mówisz o diecie, o aktywności fizycznej, to super, jesteś szczupła, tak?
Czyli byłaś bardzo daleko od siebie.
O, Jezus Maria, bardzo, no. Aż mi w ogóle, wiesz co, tak jak dawno do tego wracałam, i tak czuję ciężkość, jak o tym opowiadam.
Ale słuchaj, już jesteś teraz bogatsza o to, nie?
Tak, w sensie, tak. Tylko...
Pomyśl sobie o tej Magdzie sprzed paru lat i no, że przytuliłabyś i pogłaskałaś,
tak,
że
właśnie,
o stara, gdybyś wtedy to wiedziała, nie?
Mam taką ochotę, nie? Że jest mi ciężko, że w ogóle jak ja mogłam tak siebie traktować, nie? Straszne.
A miałaś takie rozkminy, co oprócz jakiegoś, nie wiem, sytuacji takiej stresowej, przewlekłego stresu, czy coś... krótkiego, doraźnego sytuacja jest w stanie u ciebie wywołać atak paniki? Na przykład, że jest zmiana planu, prawda? Mhm. Ja na przykład miałam atak paniki, bo został zmieniony plan, w sensie nawet godzina, bo chodziłam na squasha na 11, a poszłam na 9 i to było dla mnie takie dziwne, bo ja już od rana byłam taka zestresowana, że to jest jednak 9 i miałam atak paniki na korcie do squasha, co mnie bardzo zaskoczyło. No bo czułam się bezpiecznie, zawsze miałam je w Carrefourze. I nagle miałam na korcie do squasha, przy czym nie, to nie było bicie serca ani drętwienie. Straciłam ostrość widzenia. Nie miałam pojęcia, że to jest też objaw. Potem się okazało, że jest.
Nie? To tego nie doświadczyłam, ani właśnie ostrości widzenia. Nie, zmiana planów nie. Ja właśnie bardzo często miałam poczucie, że takie... Czemu ten atak? Nie? Że ja bardzo rzadko widziałam właśnie jeden do jednego przyczynowo-skutkowość. Nie? Że miałam już czasami tak... nie wiem, tydzień, więcej spałam, nie było zajęć na przykład na studiach, wiesz, odpoczywałam i nagle mnie dopadał atak. I miałam takie, czemu? Czemu to się dzieje? Nie? No, u mnie to jakby było po prostu taki przewlekły i z przeszłości bardziej, nie? Jakieś rzeczy. Ja nie zauważałam tego jako problem, że na przykład mam niskie poczucie własnej wartości, nie? No to co to jest za problem? No proszę cię.
No tak.
Wiesz, ktoś ci powie, no to nie są problemy. Ludzie mają problemy, tak, no.
Ale też sobie nie pozwalałaś, tak?
Nie.
Czyli wstyd, ogarnięta wstydem.
Silna, musiała być silna, twarda, nie pokazywać nikomu. Przecież ja rodzicom nawet wtedy też nie powiedziałam, żeby się nie martwili o mnie, bo to wiesz, ja mam ich jakby ochraniać przed... No,
ale wiesz, no to też jest, o ile depresja już jest taka w miarę oswojona, no to nerwice lękowe i ataki paniki cały czas są podważane, tak. Wyśmiewane. No i trochę, że nie mamy do nich prawa, nie? I ten wstyd jest jeszcze większy, no bo co to jest, no jakieś serce ci mocniej bije, ale to jest obrzydliwe uczucie. Znaczy to jest tak straszne uczucie.
Tak.
Że dopóki się tego nie doświadczy, to...
No właśnie, to jest ta trudność z opowiadania, jak opowiadam to komuś, kto tego nie doświadczył, że nie jestem w stanie opowiedzieć, jak straszne jest to uczucie. I pamiętam, takie zdanie często mówię, że jak mówię o tym, że koniec końców, to wiesz, no jestem człowiekiem, który wyciąga wnioski i tak... staje się mądrzejszy, jakby ten wgląd w siebie, samoświadomość jest na innym levelu. W każdym razie, że jak mówię, że koniec końców w sumie to jestem wdzięczna za to, że mnie spotkało, to znaczy, że już dawno nie miała takiej paniki, bo jak mam atak paniki, to nigdy nie mówię, że jestem wdzięczna, więc wiesz, z perspektywy czasu to się fajnie ułożyło, no bo poszłam na tą psychoterapię, doznałam olśnienia, że w ogóle życie nie wygląda tak, jak mi się wydawało, że mam wpływ na swoje myśli, że mogę przejąć nad tym kontrolę, co oczywiście nie jest takie łatwe i nie dzieje się od razu, tak? Ale jakby nagle, wow, ktoś zaczął ze mną rozmawiać, ktoś to zrozumiał, zostałam wysłuchana i tak dalej, więc potem nie poszłam na magisterkę z dietetyki, tylko na psychodietetykę, potem na psychologię. Teraz z tego żyję, no wiesz, tym się zajmuję, więc jakby związek przyczynowo-skutkowy, że tak powiem, wyszedł na mój plus, tylko że, no mówię, jakbym miała tak paniki niedawno, to bym nie powiedziała, że jestem wdzięczna, bo nie jestem w stanie opisać, ty pewnie też nie, jak straszne jest to odczucie. I ktoś, kto tego nie przeżył.
Pierwsza myśl jest absolutnie automatyczna, że umieram.
Tak. Zaraz umrę.
Tak, zaraz umrę, a potem jeżeli to się przyciąga, to w ogóle dlaczego jeszcze to się dzieje? I to odrealnienie, ty powiedziałaś w podcaście, że to jest Matrix, nie? Znaczy to jest takie odrealnienie, jakby oni kręcili wszyscy film, a ty stoisz z boku, trochę, ale też nie masz na to wpływu i że jesteś za szybą, nie? Że ja mam coś takiego, że przestaję mówić, bo nie jestem w stanie opisać tego, co się dzieje.
W ogóle to mi przypomniałaś teraz, że wypowiedzieć się, zebrać myśli, że jest takie...
Pustka, nie? Jakby
tak,
zero
słów. Ktoś mnie o coś pyta, Magda, czy co ty chciałabyś zrobić, a tak...
Jezu, nie tyle wiem, rzeczy nie i nie jesteś w stanie nic powiedzieć.
Tak. No to miałam często też.
A czułaś się winna, rozczarowana... czy pogodzona z tym, jak te ataki wróciły? Po tym, jak sobie pierwszy raz już poradziłaś? O, mam to z bani.
Wiesz co?
Czułaś porażkę taką?
Nie, już wtedy chyba nie. Wydaje mi się, że już byłam na dobrym etapie terapii, że nie uznawałam tego za swoją winę. Bardziej już na szczęście chyba sama sobie przypisywałam sobie, że Boże, Magda, znowu się doprowadziłaś widocznie do tego stanu, że znowu się zawaliłaś w pracy, znowu nie odpoczywałaś, tak, bardziej w tą stronę, że już jakby, no bo tu się na mnie mi nałożył i perfekcjonizm, i pracoholizm, więc to był taki dla mnie, to, że się pojawiały te ataki paniki, to był taki sygnał, Magda, znowu przygięłaś. Nie. Ale nie chciało mi się nic z tym robić, wiesz, no jak byłam mi jest dobrze w pracy do tej pory, tak? Praca jest dla mnie bardzo dużym źródłem satysfakcji, takim, które jakby niewiele rzeczy mi daje tyle satysfakcji, jak działanie w internecie, wiesz, informacje po jakimś czasie, że komuś pomógł podcast, komuś pomógł kurs i tak dalej, no to jakby daje ci bardzo dużą satysfakcję, łatwo przegiąć po prostu.
A trochę zwolniłaś, czy dalej?
Tak, zwolniłam.
Ciężko było zwolnić?
Tak. Ciężko było zwolnić i nadal jest momentami tak, że wiesz, że się nie orientuję, w sensie, bo tak, tutaj coś komuś powiem, że to zrobimy w marcu, nagle przychodzi marzec i wiesz, jakby cały czas, no teraz już mam też zespół, pracują ze mną dziewczyny, więc one mnie ogarniają w Asanę, w Slacka, pilnują mi kalendarza, więc tak jakby, ale to wymaga ode mnie jeszcze energii, nie jest dla mnie takie naturalne, nie, że... żeby trochę zwolnić. Miewam takie momenty, to już nie jest na przykład takie skrajne. To jest chyba takie fajne porównanie, że dwa lata, nie mówię o tym grudniu, tylko dwa lata wcześniej, miałam tak, że w grudniu się wylogowywałam z Instagrama, z Facebooka, oczywiście z ogromnym poczuciem winy, że zawodzę ludzi, bo już nie miałam siły. Po prostu grudzień, ja nie miałam siły, mi już było wszystko jedno, czy ludzie o mnie zapomną, czy firma, nie wiem, upadnie, czy nie, ja po prostu nie miałam siły, a w tym roku to wyłączenie już było zaplanowane. Czyli pierwszy raz dostrzegłam, że to już nie jest tak, że ja się doprowadzam do tego momentu, w którym jest aż tak źle. Tylko fakt, już było mi ciężko pod koniec roku, ale jakby wiedziałam, że okej, za moment się zaczyna, wiesz, moje wolne, moje odcięcie, nie? Więc to takie namacalne było. To było fajne, że w końcu.
A nie miałaś tak, że właśnie, że się bałaś, że w tym wolnym czasie będą te ataki paniki?
Nie. Już nie na tym etapie. Wiesz, ja też biorę leki, one jakby chronią mnie przed tym, ale też już schodzę z dawki i też nic takiego się nie wydarzyło. Zresztą nawet jak, nie wiem, czasami zapomnę wziąć leków, to mam takie odczucia właśnie trochę kołatania serca, trochę mi się kręci w głowie, ale na szczęście to już, wiesz, nie wywołuje tej spirali myśli, co wywołało kiedyś. Jakby poznawczo sobie radzę dobrze, nie z tym.
A jak przebiega twoja psychoterapia? Dalej jesteś w terapii, czy już tak sobie wracasz do razie po takim największej pracy?
To wyglądało tak, że pierwsze moje kroki to była wtedy w tym najgorszym czasie terapia poznawczo-behawioralna i ona mnie krótkoterminowo doprowadziła do tego, że ich częstotliwość ataków paniki znacznie spadła, a nawet jak się pojawiały, to ja sobie umiałam jakby lepiej z tymi myślami radzić. Odczucie z ciała było nadal bardzo złe, ale ja sobie już tłumaczyłam. Dochodziła do mnie racjonalizacja. Tak, że nic mi się nie dzieje, wiesz, bo wcześniej ja też sobie próbowałam racjonalizować. Nie próbowałam racjonalizować. Nie próbowałam. Po prostu jakby wpadałam. No bo to jest takie, wiesz, że stoisz na krawędzi i takie masz albo walczyć z tym atakiem, albo się po prostu temu poddać i się robić.
A walczyłaś?
Potem już się nauczyłam. Nie, że zajmowałam się czymś, bardzo mi pomagały krzyżówki, sudoku, jakieś takie rzeczy, które ci uruchamiają lewą półkulę, nie? Bo prawa jakby jest odpowiedzialna za myśli, więc lewopółkulowe jakieś logiczne zagadki, coś takiego robiłam, więc to jakby wiesz, ja wiedziałam, że atak paniki mija. To nie jest tak, że trwa wiecznie, on mija. Więc jakby starałam się myślami gdzieś tam od tego uciekać. Raz mi się nawet, to w ogóle nie wiem, tak z perspektywy czasu zdarzyło biegać jako remedium na atak paniki, bo stwierdziłam, że przynajmniej będę miała wytłumaczenie, dlaczego mi serce szybciej bije. Nie? No ale w każdym razie zakończyłam za wcześnie tą terapię poznawczo-behawioralną.
Aha, bo już odżyłaś.
Oczywiście, Magda stwierdziła, że już sobie dalej poradzi. Więc skończyłam, no i tak się bujałam w jedną, w drugą. Jakoś tych ataków paniki już było coraz mniej, one występowały, ale to był raczej, wiesz, taki jakiś jeden na miesiąc, czy jeden na dwa miesiące. Bardzo łatwo, wiesz, o tym zapomnieć. Na zasadzie, och, dobra, wypadek przy pracy, teraz już będzie super i jakby nie wiem skąd ten opór. Wiedziałam, że psychoterapia mi pomaga, ale no nieważne, w każdym razie już po pewnym czasie tak mąż ze mną usiadł, wtedy jeszcze narzeczony albo chłopak, nie pamiętam, chyba narzeczony i powiedział: Magda, no, że to się zmieniło, jesteś znowu coraz bardziej, jakby coraz częściej ci się to zdarza, bo ja miałam jakby nie miałam już ataków paniki, ale miałam objawy nerwicy takie, że na przykład bardzo długo spałam, byłam ciągle niewyspana, nie umiałam się skoncentrować na zadaniu jakimś, w sensie siadałam do pracy, nie chciało mi się, więc myślę, no ale nie, Magda, musisz to zrobić, po czym oglądałam sobie YouTube'a.
No to męka straszna, tak. Nie? Bo jeszcze oprócz tego, że nie masz siły, to jeszcze potem przez to się obwiniasz, dokładnie, że straciłaś
tak.
Tyle godziny.
Dokładnie tak, więc mijała godzina, potem miałam, kurde, no jakbym godzinę temu wyszła na spacer i odpoczęła, to już bym była teraz wypoczęta i bym robiła, ale już minęła godzina, już nie mogę wyjść na spacer, muszę siąść do pracy. I tak kolejna godzina, więc ja się śmiałam wtedy, poprosiłam mojego męża, żeby mnie wyprowadzał na spacer. Ja tak mówię: Kuba, musisz mnie wyprowadzić na spacer. Po prostu wyrwać mnie siłą z tego marazmu, bo ja po prostu leżę albo siedzę i wpadam znowu w taką spiralę. No i to był moment, w którym poszłam na terapię psychodynamiczną, czyli taką już grzebiącą mocno w przyszłości. Bardzo trudna terapia. W sensie ja czasami potrafiłam wrócić po terapii i mimo, że teoretycznie nic aż takiego wielkiego się na niej nie wydarzyło, to na przykład do końca dnia nie miałam siły, musiałam, wiesz, leżeć i odpoczywać, ale ja dopiero wtedy wygrzebałam, wiesz, realne przyczyny tego, co się wydarzyło, tak? To było takie spojrzenie w swoje myśli, przekonania, doświadczenia, zmiana w ogóle perspektywy. Właśnie wtedy dużo pracowałam nad tym, żeby się w końcu zaopiekować sobą, no bo ja zawsze musiałam być twarda, silna i, wiesz, opiekować się innymi, mimo że jakoś szczególnie nikt tego ode mnie nie wymagał, ale no, ja od siebie wymagałam. Więc po terapii psychodynamicznej pod koniec też poszłam do psychiatry, bo stwierdziłam, że okej, ja widzę duże postępy, ale nadal po prostu jestem zmęczona. Tak, po prostu jestem zmęczona. Też wtedy gdzieś tam poszłam do endokrynologa, włączyłam też leczenie w związku z tarczycą. I już jakby kończąc tą terapię, to był taki fajny moment, że wiesz, też miałam te leki, dobrze się czułam, poznawczo się czułam bardzo dobrze. No i od tamtej pory jestem sobie dalej na tych jeszcze lekach. Już zmniejszam dawkę, co było dla mnie takim, no w sensie fajnie się czuję, że już zmniejszam tą dawkę. No ale na przykład teraz ostatnio w styczniu miałam tak, że nagle zmarł mój wujek. Też w zeszłym roku my kupiliśmy mieszkanie, wyremontowaliśmy i poczułam, że wiesz, że po prostu...
Dużo tego.
Znowu jakoś tak, wiesz, czuję, że jestem zmęczona, myślę, nie, wrócę sobie, znaczy rozpocznę nową terapię, bo już nie chciałam na psychodynamiczną wracać, tylko na taką, wiesz, doraźną, poznawczo-behawioralną. Myślę, wrócę sobie, pomogę sobie, no i jestem teraz. Tylko, że to już jakby nie jest tak, że mama takiej paniki, czy tam nerwice, bardziej chodzi o takie poukładanie sobie, wiesz, doraźne. Nie?
A w sytuacji, kiedy, no nie wiem, wchodzisz w jakiś taki swój stary schemat, albo musisz sobie coś wytłumaczyć i racjonalizować, masz jeszcze tak, że rzeczywiście bierzesz tą myśl albo sytuację i racjonalizujesz, czy już nauczyłaś się takiego automatyzmu trochę, że nie ma tej kartki, że dobra, to się wydarzyło, ale i 5 faktów za, czy już masz takie myślenie, że nie musisz sobie przypominać o tym, że trzeba zracjonalizować?
Wiesz co, powiem ci, trochę tak, trochę tak. To zależy, czy mam dobry dzień, jestem wypoczęta, czy na przykład jest tak, że coś tam się wykrzaczyło i wiesz, i trzeba to ratować, nie? Więc trochę tak, jestem tak.
Ciężko ci było jako perfekcjonistce dać sobie właśnie pozwolenie na słabszy dzień?
O Jezu, bardzo. Bardzo. No jakby znajdowałam sobie mnóstwo wytłumaczeń, dlaczego w sumie to nie mam prawa mieć tego złego dnia. No że daj spokój, no przecież ostatnio gdzieś tam byłaś na wyjeździe, albo teraz masz mniej obowiązków, nie? Jakby ten taki aniołek z diabełkiem, nie? Ten diabełek mi mówi, nie, Magda, musisz robić. Nie jesteś aż taka zmęczona, ludzie mają gorsze problemy.
Myślisz, że byłaś ciężką partnerką w tamtym okresie? Jak twój mąż Kuba to wspomniał?
Wiesz co?
Jak tak, się uczył instrukcji obsługi?
Ja mu mówiłam.
Okay.
Mówiłam mu, co ma robić. Mówię, Kuba, chodź, dam ci instrukcję obsługi mnie. Natomiast tak się złożyło, że akurat ten mój najcięższy okres tych takich najintensywniejszych ataków paniki był wtedy, kiedy mój mąż, on też w ogóle miał wypadek, pracował jako kucharz, potrąciła go babeczka na pasach, złamał rękę, nie mógł pracować, tak by też w kiepskiej sytuacji finansowej był, więc wyjechał do brata na 8 miesięcy do zagranicy, więc ja w tamtym momencie jakby jego nie było. On nie widział mnie w tym takim tym. A potem wiesz co, czy byłam ciężką partnerką? Jego by się trzeba było zapytać. Nie wydaje mi się. Znaczy, czasem był tym zmęczony i też mi mówił, nie, że potrzebuje gdzieś tam wyjść ze znajomymi, żeby trochę od tego odetchnąć, ale też ja mu na przykład mówiłam, Kuba, wiem, że nie widzisz w tym sensu, ale proszę cię, to mi pomoże, że jak jedziesz Uberem, dojedziesz na miejsce, żebyś mi napisał SMS-a, żebym ja nie miała jakichś tam, wiesz, myśli. Albo, że nie wiem, napisz mi, o której mniej więcej wrócisz, nawet jak się jakoś tam to przesunie. Chodzi o takie, wiesz, poczucie bezpieczeństwa. Ja radzę sobie z lękiem poprzez kontrolę. Chyba dużo ludzi sobie tak radzi.
Tak. No. Każdy lubi mieć kontrolę.
Tak, potrzebowałam mieć kontrolę i właśnie też mu tłumaczyłam, że ja wiem, że to będzie dla ciebie dziwne, wiem, że to może jest dla ciebie niezrozumiałe, ale czy mógłbyś to dla mnie zrobić, i on to po prostu robił, nie? Więc to był taki okres.
No to w związku jest, może być takie trudne, nie? Że właśnie ta kontrola może być inaczej rozumiana, jako taka kontrola partnera,
tak,
prawda?
Tak, może być, natomiast...
A nie poczucie bezpieczeństwa.
Ja nagrywałam w ogóle z Kubą też podcast, bo było dużo pytań na ten temat. To on wtedy coś takiego powiedział, że on sobie myślał, no na początku może był trochę zły, albo nie rozumiał, ale potem sobie myślał, kurczę, no przecież no raczej no nie zmyśliłaby sobie tego, w sensie, że jeżeli ona tego potrzebuje, no to po prostu będę tak robił, tak? No bo nie wierzę, że nie wiem, że wymyśla, tak? No widziałem ją, jak ona się zachowuje w tych sytuacjach, więc no po prostu to robiłam, nie?
Dużo cię kosztował ten, dużo więcej emocji i energii kosztował cię ten wstyd w ogóle przed przyznaniem światu, sobie, bliskim, że jesteś chora.
O Jezus, to w ogóle to przyznanie, że jestem chora, to jest takie w ogóle, wiesz, no dużo mnie kosztowało, natomiast przez to, że jaką działalność prowadzę, jak o tym powiedziałam, to też, wiesz, bardzo dużo osób przyszło ze wsparciem, ale przede wszystkim bardzo dużo osób było wdzięcznych za to, że zaczęłam o tym mówić i to jakby bardzo szybko zniwelowało, wiesz, oczywiście, że się bałam, a co powiedzą, myślał, ach, wiesz, ty nie masz problemów, wymyśliłaś sobie, chcesz się wybić na tym, to po 7 metrów pod ziemią mam takie, że chciałam, wiesz, się wybić, nie, na tym, że...
Podpimpować swój podcast.
Tak, 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 że ja jeszcze wtedy nie nagrywałam podcastu, ale chodzi o moją działalność, że sobie coś tam, wiesz, wymyśliłam, przekoloryzowałam. W ogóle miałam też dość spory syndrom oszusta, jeszcze na etapie nagrywania 7 metrów pod ziemią, że pewnie są ludzie, którzy mają gorsze ataki paniki albo gorszą nerwicę, że czemu ja mam o tym akurat mówić. Nie?
Tak, i zaraz ktoś się odezwie, kto powie, że w ogóle co ona gada głupoty, no i... miała dwa ataki i już teraz udziela wywiadów i się mączy.
Tak,
ja
tak,
mam
tak,
to
tak,
samo. Tak. 50 odcinków nagrałam tego programu i cały czas się boję, że napisze jakiś komentarz, jakiś taki specjalista, który mnie przyłapie na jakimś babolu, nie? I będzie mi głupio. No.
I szukałam potwierdzenia na przykład przez jakiś czas w komentarzach, czy na pewno ludzie piszą, co mieli ataki paniki i na przykład, wiesz, były komentarze pod tytułem, że ojejku, jak ona dobrze opisała to, co czuję, to miałam takie nie zmyśliłam, bo wiesz, ja miałam w pewnym momencie też takie myśli przed tym występem w 7 metrów pod ziemią, że może ja to sobie... Zmyśliłam.
Muszę się wprosić do gębury, bo po prostu już tyle razy 7 metrów pod ziemią powiedziałyśmy, że muszę tak. do niego wprosić, żeby też się podlansować trochę ze sobą.
Tak, trochę się wybić, nie? Jak już wiesz, doświadczasz, masz jakieś problemy, no to chociaż...
To iść do gębury się
wybić trochę.
No warto
się wybić na to.
Nie, no to jest fatalne, ale wiesz, no tak nie ma z żadną inną chorobą, którą widać. No bo...
Złamiesz nogę, widać, że masz gips.
Widać, nikt ci nie każe. I też sama nie wpadniesz na pomysł, że ale po co mi ten gips? Ja go sobie zdejmę i będę szła.
Dam radę.
Tak.
Ludzie
w depresji,
mają gorsze złamania.
Tak, w depresji, tak. w nerwicy myślisz sobie, dam radę, nie?
Tak, właśnie, bo to wszystko się dzieje wewnątrz twojej głowy i ty... Koniec końców ty to interpretujesz i w zależności od twojej interpretacji możesz albo się zwrócić po pomoc, albo właśnie stwierdzić, że nie, że ja muszę sobie poradzić.
Tak. Poza tym więcej, jak złamiesz tą nogę, okej, możesz sobie przez chwilę pomyśleć, że no dobra, może nie powinnam, nie wiem, tam wsiadać na ten rower czy coś, ale to jakby to jest chwila, jakby nie uczepisz się obwiniania samego siebie za złamanie nogi.
Tak.
Raczej los, przypadek, tak się wydarzyło, tak się dzieje. Tak samo jest z zaburzeniami i z kryzysami psychicznymi, nie? Że to nie jest twoja wina.
Tak,
że
tak.
to się z czymś wiąże, tak? I też bardzo często z czegoś wynika i do tego najczęściej dochodzimy na terapii. A miałaś takie poczucie, że jak już pogrzebałaś, to jeszcze ten ciężar był taki, o kurde.
Wiesz co, w środek terapii był taki, że...
Miałaś kryzys w terapii?
Kryzys w sensie, czy chciałam
no takim, że nie, że za dużo, nie? Że dogrzebałaś się... I o Jezu, że to był jednak ogrom tego, nie?
Wiesz co, trochę tak, ale chyba mnie aż to tak nie przygniotło. Miałam taki moment, że na przykład, wiesz, nie miałam ochoty z nikim rozmawiać, z rodzicami nie miałam ochoty rozmawiać, gdzieś tam z bliskimi, tylko po prostu Kuba był ze mną, bo mi się po prostu nie chciało mi się z nikim gadać, nikomu opowiadać, jakby ja to mocno, wiesz, przeżywałam, bo to były takie odkrycia na zasadzie, wiesz, no idziesz na terapię i coś tam opowiadasz i nagle terapeutka, kończysz mówić, nagle terapeutka mówi... Coś takiego, że masz takie, w ogóle ci to, wiesz, wywraca, o Boże, nigdy tak na to nie patrzyłam, nie? I co teraz? To znaczy, że potem to, co ja sobie nabudowałam z tej sytuacji przez 10 kolejnych lat, jest nieprawdą. I jest takie, o matko, i co teraz? I jak to sobie, wiesz, potem, bo praca między terapiami jest tak naprawdę w ułożeniu sobie tego, co usłyszałaś, nagle musisz zobaczyć, że teraz tak w tej sytuacji, tak jak do tej pory myślałaś, to... To znaczy, że to tak nie jest, tak? Bo to też wynikało z tamtego, więc środek terapii jest takim, był taką trudnością, ja sobie to tłumaczyłam, w ogóle wymyśliłam, ja lubię bardzo porównania wymyślać i teraz też to pokazuje, że też jak ludzie mówią właśnie, że w terapii jest ciężko czy coś, to daje takie porównanie, że wiesz, jak byłaś mała i wdepnęłaś w szkło, mały kawałek, ono ci weszło w stopę, no to, ale no nic z tym nie zrobisz, no to się rana zasklepi i wiesz, na co dzień jak chodzisz, to tego nie czujesz, ale jak sobie chcesz przebiec, no to już cię zaczyna boleć. No i w pewnym momencie okazuje się tak, że w życiu musisz biegać coraz częściej, więc zaczyna ci to przeszkadzać. No więc na co się decydujesz? Na to, żeby to szkło wyciągnąć. Ale co musisz zrobić? No rozciąć tą nogę, tak? Wcześniej nie było rany, teraz nagle jest rana. Rozcinasz tą nogę i nagle się okazuje, że nawet chodzić nie możesz, tak? Ale przez to, że wyciągasz to szkło i potem ci się zasklepi, to masz jakby zupełnie inny komfort chodzenia, nie? Więc to jest właśnie i tak ludziom to też pomaga, mi to wtedy pomagało, takie właśnie przyrównanie znowu do tej kwestii fizycznej, nie? Żeby sobie wyobrazić, że to jest takie wyciąganie szkła, które wiadomo boli, no bo musisz sobie zrobić ranę i potem ci się ciężko funkcjonuje nawet z czynnościami, które były dla ciebie zupełnie normalne, ale jak to się zagoi, no to masz zupełnie inny komfort życia.
Jaki miałaś patent na przetrwanie ataku paniki? Jakby podkreślając od razu, że każdy ma prawo mieć inny i każdy atak paniki, co człowiek to atak, nie? Co człowiek to w ogóle sytuacja, atak, trigger i tak dalej.
Przede wszystkim nie patrzeć w telefony, w ekrany, w ogóle ekrany bardzo mi pogarszały. Miałam zawsze krzyżówki albo sudoku, po prostu kładłam się na łóżku, tnę pod kołdrą i starałam się jakby świadomie skupić, w sensie wiesz, co chwila gdzieś tam no czułam te jakieś takie fale gorąca, albo fale zimna, albo też miałam, drżały mi często nogi, robiło mi się zimno, potem gorąco i tak dalej, ale starałam się po prostu, Magda, musisz teraz rozwiązywać sudoku. I bardzo mi właśnie pomagało takie zajęcie się czymś, w co ja mogłabym całkowicie wejść. Nie pomagało mi na przykład czytanie książek, bo za łatwo się od tego jakby no, odejść. No, gry też nie wchodziły w grę, no bo to były ekrany, więc krzyżówki, sudoku. I też jak ktoś mógł do mnie przyjść, mnie przytulić, posiedzieć ze mną, komuś mogłam poopowiadać o tym, co czuję, albo żeby mi powiedział, że wszystko jest okej, no to jakby, czyli wsparcie społeczne plus te aktywności lewopółkulowe. To mnie ratowało.
Czego ci życzyć? Żebyś nie miała ataku?
Wiesz co, te ataki już odpukać są na tyle...
Ale masz je w małym palcu już.
Odległym, no mam. Nie, wiesz co, czego mi życzyć? Spokoju na ten rok, bo mam wrażenie...
Powiedziała pracoholiczka, widzisz? Czyli wiesz co, doszłaś do tego, że praca pracą, ale
spokój.
Jest to miejsce w tobie na to, że potrzebujesz też tego spokoju.
Tak, nie? Potrzebuję, wiesz co, bardziej też pod tym kątem, że mnie trochę życie przeorało przez ostatni rok, jakby rzeczy, na które nie miałam wpływu. Więc ten spokój, żeby tak już nic w tym roku się takiego, wiesz, nie wydarzyło.
Żeby wiało nudą.
Żeby wiało nudą. Tak. Wiesz co, tak, żebym się wynudziła trochę. To jest bardzo dobre życzenie.
Sobie też tego życzę przy okazji. Tak. Dziękuję ci, że opowiedziałaś raz jeszcze o tych atakach paniki. Dzięki serdecznie.
Dzięki również za zaproszenie. Było trochę ciężko do tego wrócić, ale no mam nadzieję, że wiesz, im większej ilości miejsc się to pojawi, tym tak, z korzyścią dla...
Ja też mam tak przy każdym odcinku, że on mnie kosztuje dużo, ale jak biorę głęboki oddech i pogadam, to mówię, kurde, no kilkadziesiąt tysięcy osób to zobaczy i okej, dobra.
I oby nam się wszystkim żyło lepiej, żebyśmy nie wstydzili się swoich problemów psychicznych, bo nie wstydzimy się złamanej nogi, to nie wstydźmy się ataków paniki.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.